Jak zostać królem? Ktoś widział ten film? Taki tytuł, przynajmniej pod polską nazwą, nosi pewien film. Historia człowieka, który nigdy nie chciał być królem, a jednak nim został po abdykacji swego brata. A skoro nim został, musiał włożyć wiele wysiłku, aby podołać zadaniu, gdyż był jąkałą. Wynaleziono wtedy radio i trzeba było mówić do narodu, bo przyszedł rok 1939. Ciekawy film, jak zostać królem. Ja dzisiaj nie o królach i królowaniu, ale chcę powiedzieć coś innego, co zatytułowałem, jak nie zostać odstępcą. No nikt z nas nie chce zostać odstępcą. Jednak niektórzy zostają, niektórzy zostaną. I powiem tak, podobnie jak analogicznie tego króla, ile się trzeba napracować, żeby nim zostać? Ten wie, gdy już nim został. Drodzy, jeden werset na początek ze Słowa Bożego. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, pierwszy werset, początek 2 przeczytam. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców. Tylko dotąd na początek. Zdajemy sobie z tego sprawę, że Biblia wiele mówi nam na temat odstępstwa zarówno w Nowym Testamencie, jak i w Starym. Bóg w każdym pokoleniu upominał ludzi z powodu możliwości odstępstwa. Wzywał ich mówiąc, czuwajcie, bądźcie czujni, strzeżcie się, trwajcie we mnie, zachowujcie wiarę, zachowujcie dobre sumienie. Jest tego naprawdę mnóstwo tych różnych wezwań. I często w imieniu Boga również prorocy ostrzegali Bożych ludzi, Boży lud, opisując skutki i konsekwencje ich złego postępowania. Duch mówi w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Jak? Wyraźnie. Wyraźnie Duch mówi do nas. Co On mówi wyraźnie do nas? Co musimy rozumieć w takim sensie bezdyskusyjnym? Co musi się stać dla nas oczywiste? Mianowicie to, że w późniejszych czasach odstępstwo również nastąpi na łonie Kościoła. Rozpocznie się od kłamstwa. Jeśli ktoś chce więcej na temat kłamstwa, odsyłam do kazania wypowiedzianego tydzień temu. Na innym miejscu apostoł Paweł do Tesaloniczan napisał, że zanim przyjdzie Dzień Pański, najpierw przyjdzie odstępstwo. Oczywiście, by móc, pomyślmy tak logicznie, by móc od czegoś odstąpić, trzeba najpierw do czegoś przystąpić. Trzeba stać się czegoś integralną częścią. Dlatego musimy zdać sobie sprawę z tego, że kiedy Biblia mówi w Nowym Testamencie o odstępstwie, to kieruje te słowa do Kościoła. Odstępstwo było od zawsze chroniczną chorobą ludzi, którzy jednak znaleźli się w jakiś sposób w Kościele, lecz nie wytrwali. I podkreślmy to jeszcze raz, że nie można odstąpić od wiary, jeśli wcześniej nie przystąpiło się do wiary. Można odstąpić tylko od czegoś, przy czym się uprzednio obstawało, co się wcześniej wyznawało, co było w jakiś sposób moim credo, co mnie dotyczyło osobiście, bo było częścią mojego życia. Patrząc na Stary Testament, na przykład w Księdze Ozeasza czytamy: mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie. 11 rozdział, 7 werset tej księgi. To nie kto inny, ale właśnie Boży ludzie byli narażeni na odstępowanie od wcześniej wyznawanych zasad, wskazań, reguł słowa. czy w ogóle od Boga jako treści ich życia. Hebrajskie słowo odstępstwo oznaczało dosłownie odwrócić się plecami. Izrael miał zwyczaj odwracania się do Boga plecami. Każde pokolenie ulegało tej skłonności do odwracania się. I co ciekawe, odstępstwo rozpoczynało się najczęściej w czasie, kiedy Bóg im błogosławił. Zaczynało się im troszkę lepiej powodzić, obrastali, jak to mówimy, w piórka. I coś wtedy przychodziło do ich serc. Coś, co nie było rozpoznawalne od razu, czego skutkiem końcowym było odstępstwo. Bóg napominał ich ustami proroków, mówiąc, nawet używając takich słów, sprzeniewierzył się dom Izraela i dom Judy. Sprzeniewierzyć to oznacza dopuścić się zdrady. I wiemy, że najczęściej robili to jednak skrycie, nie otwarcie, gdy wydawało im się, że nikt nie widzi ich działań, knowań. Wtedy to wszystko się rozgrywało. A kiedy już było widoczne, to już, jak to mówimy, musztarda po obiedzie albo pozamiatane. Wiemy, że pierwszy grzech wszedł na świat, gdy wydawało się ludziom właśnie, że Bóg nie patrzy, że Bóg nie wie, nie jest obecny, lecz gdy zbliżał się, natychmiast ukryli się przed Nim, jak gdyby wiedział. Ludzie zdradzali więc swojego Boga skrycie od zarania dziejów, myśląc, że unikną skutków podjętej przez siebie drogi. I rozważając Stary Testament, możemy dokładnie zobaczyć, czym to odstępstwo jest, krok po kroku. Kim jest odstępca? Możemy dostrzec miejsce, do którego odstępstwo doprowadza każdego człowieka. I weźmy na to przykład Księgi Jeremiasza, drugi rozdział Księgi Jeremiasza, 19 i 20 werset. Czytamy takie słowa. Karze cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana swojego Boga i nie ma u ciebie bojaźni przede mną, mówi Wszechmocny Pan Zastępów. Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc, nie chcę być niewolnicą. Lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku pod każdym zielonym drzewem. Złamałaś, kładziesz się. Ponieważ to słowo w ten sposób jest sformułowane, ponieważ Bóg patrzył na Izrael jak na swoją oblubienicę. Odstępca to ktoś, kto, jak widzimy, złamał jarzmo. Z pewnością pamiętacie, że jarzmo to, innymi słowy mówiąc, zaprzęg, w którym chodziła para zwierząt podczas orki na polu rolnym. Jarzmo wiele razy posłużyło jako obraz odnoszący się do życia ludzi. W Nowym Testamencie na przykład czytamy, że mamy nie chodzić w obcym jarzmie. Wiemy, że chodzi o ludzi bez wiary, niewierzących. Mamy nie chodzić w jarzmie niewoli, co wskazuje na również na wejście w zażyłe związki z osobami niewierzącymi. Tak zażyłe, że to oni mają większy wpływ na nas niż my na nich. I te związki, ta więź prowadzi do zniewolenia, stawia człowieka na drogach obcych Bogu. Te związki stawiają człowieka, który wierzył, w miejscu, w którym staje się niewolnikiem. Jakichś przyjętych może pozabiblijnych idei, jakichś zachowań. Może być człowiek niewolnikiem innych ludzi, może charyzmatycznych ludzi, którzy z charyzmatami Ducha Świętego nie mają wiele wspólnego. Oni po prostu górują i są takimi guru. Biblia mówi wyraźnie, drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. 1 Koryntian 7,23. Odstępcy czasów Pawła, zobaczcie, zostali uwiedzeni obłudą kłamców, oczarowani. Słowo obłuda oznacza, że ci ludzie byli świadomi, że nie do końca to, co mówią, jest prawdą, ale zysk był większy od strat, więc wykalkulowali sobie, że lepiej zostawić to w takim stanie, w takim słowie, żeby to dotarło do ludzi i przekonało ich. A tamci poszli za tym. Zostali uwiedzeni pochlebstwami, dobrymi słowami, wspaniałą perspektywą, jakimiś pomysłami. To może być cokolwiek, co było narzędziem do zwiedzenia. Jezus natomiast, jak sam powiedział, chce nas prowadzić swoją drogą. On jest drogą. I dlatego też powiedział, weźcie na siebie jarzmo moje. I też użył tego obrazu. To znaczy po prostu chodźcie ze mną, miejcie społeczność ze mną, trwajcie przy mnie, uczcie się ode mnie, podążajcie tam, gdzie ja podążam, czyńcie to, co ja czynię. Tam, gdzie ja, tam i wy bądźcie. I Bóg też dawał ludziom pasterzy, proroków, kapłanów, aby wszystko, co On powie, aby cały Jego plan dla człowieka, aby był obwieszczony, aby nie był ukryty. Dawał im ich, aby oni pomogli im właśnie wytrwać w wierze, aby dawał im, aby oni też strzegli tej drogi Bożej, aby pomagali ludziom, byli takim światłem, świadectwem. Niestety Izrael, jak czytamy u Jeremiasza, złamał jarzmo. Pozbył się jakiegokolwiek hamulca. Wiecie, to naprawdę trzeba wiele wysiłku, żeby taki potężny, gruby drąg, jak taka belka może stropowa, prawie że, gdzie po prostu te para wołów jest zaprzęgnięta, żeby to złamać. Ale Bóg mówi, że Izrael tak się szarpał, wkładał tak wiele siły, że w końcu złamał to jarzmo. Połamał zaprzęg, zniszczył całkowicie więź. Gdy więzy, które posiadamy z Bogiem, zostały zerwane, wtedy rozpoczyna się droga odstępstwa. I spójrzmy na pewien obraz. Jako chrześcijanie, każdy z nas jesteśmy jak trochę jakby taki latawiec na wietrze. Poddawani jesteśmy presji tego świata, pokusom, trendom, wszelakim gustom, opiniom, zwyczajom, różnym pomysłom różnych ludzi. Jesteśmy zachęcani też do różnych decyzji, czasem ryzykownych, karkołomnych, nagłych, nieprzemyślanych. I wyobraź sobie teraz w tym obrazie, że odstępca to ktoś, kto jest jak latawiec, który zerwał się z tej linki i został porwany przez ten wiatr. Co początkowo widzimy? Oczywiście, że jest to, mówiąc cały czas tym obrazem, jest to czasem wiatr emocji, obcej nauki, czasem wpływ innych ludzi, którzy początkowo może obiecują wolność, choć jak mówi Piotr, apostoł, są sami niewolnikami zguby. Dlatego też ta wolność może być iluzoryczna, taka chwilowa, być takim momentem zaledwie. Bo wiecie, to może być miłe uczucie, kiedy nagle wyrywasz się z jakiegoś jarzma. Ale co potem? Wiecie, gdy byłem dzieckiem, puszczano takie latawce. To była na to wręcz taka moda. Nawet rodzice przywieźli mi taki latawiec gdzieś tam skądś z wakacji. Ja sobie go jesienią zacząłem puszczać. Lecz był pewien problem. No, ten latawiec się niestety zerwał z tej mojej linki. Początkowy obrazek był wspaniały. Mój latawiec zaczął fruwać wyżej niż inne latawce. Wzbił się bardzo. Widać było, jak jakieś prądy powietrza uderzyły w niego, więc te skrzydła, bo to był taki latawiec w formie orła, tak się wzbił ten latawiec. Ale jak się domyślacie, moja latawcowa przygoda skończyła się niebawem. Runął na ziemię i był połamany. Nie można go było już w ogóle pokleić. A więc jeśli jakiś latawiec się zerwał, to wcale nie oznaczało, że szybował wyżej, lepiej, dłużej, że lepiej mu idzie opieranie się wiatrom, bo zerwany z linki latawiec tylko przez chwilę jest swobodny. Lecz pozbawiony tego połączenia, powiązania ze sterującym nim, w końcu runął, a upadek jego był wielki. Wiecie, to jest właśnie ta droga odstępcy. Ona początkowo naprawdę wygląda lotnie, tak godnie. Ale co jest dalej? Podobnie jak ten zerwany latawiec wyglądają ludzie, którzy postanowili się urwać, by pójść własną drogą. Urwać od Boga. Czasem poddali się niewłaściwym ludziom, czasem chybionym opiniom, czasem dali wiarę plotkom, czasem uwierzyli obcej nauce. Czasem ulegli urokowi jakiejś grupy ludzi, bądź człowieka, jakiegoś pseudonauczyciela. Nie doczekali nawet tego czasu, kiedy ten nauczyciel wyda owoce swojego nauczania, swojego życia. Albo po prostu nie chcieli być, jak to mówimy, na czyimś pasku. Kto lubi być na czyimś pasku? No więc poszli swoją drogą, wzięli sprawy w swoje ręce, zerwali te więzy i poszli swoją drogą. I chociaż byli w tym, co robili, przekonani o Bożym kierownictwie, a pierwsze chwile wręcz ich uskrzydlały, to jednak Pan już nimi nie kierował. Zerwane więzy z Bogiem, słuchajcie, brak społeczności z Nim skutkują często takimi tragediami. Ta linka łącząca latawiec ze swym Panem, z małej litery oczywiście, to jest jak wiara, którą dał nam Bóg, abyśmy chodząc z Nim w wierze utrzymali swoje życie na właściwym kursie, aby to życie mogło się oprzeć wszystkim rzeczom, które uderzą w nas, w nasze domy, rodziny czy zbór. O Henochu. Niedawno rozważaliśmy, mieliśmy wakacyjne studium biblijne i rozważaliśmy życie Henocha. Powiedziane jest o nim, że on chodził z Bogiem i to chodzenie z Bogiem określone jest takim hebrajskim słowem, które odzwierciedla bardzo wyraźnie przywiązanie. Ono może być przedstawione w obrazie, jak żeśmy sobie to powiedzieli, w obrazie rzeki, która porusza się wyłącznie tam, gdzie pozwala jej na to koryto rzeki. Lecz uwaga, są takie rzeki, które wzbierają i wylewają. Co wówczas się dzieje? Mamy do czynienia z powodzią, która nieraz niszczy uprawy, niszczy plony, niszczy domostwa, dorobek życia ludzi, zabiera wszystko ze sobą, a w przypadku Kościoła niszczy dorobek duchowy zboru. Bóg chce zawsze zaoszczędzić swemu ludowi upadku. Dlatego związał nas z sobą, tak jak ta rzeka związana jest ze swoim korytem. Dlatego mamy chodzić w wierze i dlatego bez wiary nikt nie może podobać się Bogu. Bo jest to coś fundamentalnego, elementarnego w życiu chrześcijanina. Wiara jest tym Bożym środkiem, łączącym nas z Nim. Apostoł Paweł powiedział, że jego misją jest doprowadzić narody do posłuszeństwa wiary. Rzymian, 1 rozdział, 5 wers. Bo też wiara, która nie rodzi posłuszeństwa wobec słów Pana, nie jest prawdziwą wiarą. Wiara pozbawiona przywiązania do reguł, które są w Słowie Bożym, jest co najwyżej atrapą prawdziwej wiary. Przypomina prawdziwą wiarę. Wiara bez uczynków, czytamy, że jest martwa. Może to być powtarzająca się liturgia, może to być rozległa wiedza o Bogu, może to być emocjonalny zachwyt, lecz mimo tego wszystkiego, to co robimy, to może nie być prawdziwa wiara. Czy Bóg karze odstępcę? Według tego przesłania Księgi Jeremiasza widzimy, że Bóg nie musi tego robić. Tutaj w Księdze Jeremiasza nie jest napisane o Bożym doświadczeniu, ale tutaj raczej czytamy o tym, że samo odstępstwo przynosi owoce do życia takich ludzi. Bóg nie musiał zsyłać jakiegoś wymyślnego karania czy opracowywać jakiegoś planu wychowawczego. Wystarczyło samo to, że wyrwali się poza tą ochraniającą Bożą rękę. Wystarczyło, że dopuścił do nich to, co sami dla siebie wybrali i chcieli. A to, co wybrali, wybrali, i tak często jest, nie patrząc dalekosiężnie, nie widząc tego, do jakiego przeznaczenia ich te dążenia doprowadzą. Dlatego w przypowieści Salomona czytamy, nie jedna droga zda się człowiekowi dobra, lecz dokończenie jej prowadzi na śmierć. Tak jeden z przekładów mówi dosłownie. Ale czy Bóg nie mówił? Czy Bóg nie ostrzegał? Czy nie chciał zawrócić ich? Czy nie posyłał proroków? Czy nie posyłał słowa? Czy nie tłumaczył im tego, dokąd zajdą, jeśli nie będą się poddawali słowu? Jeśli nadal będą trwali w odstępstwie? Owszem, Bóg to tłumaczył. Lecz na nic to się zdało. Człowiek opuszczający Pana, to jest też ciekawe, z tym się spotkałem nieraz, jest jak ktoś, kto znalazł się w tunelu. I nie dociera do niego nic poza takiej hermetycznej, mówiąc obrazowo, rury, w której się znajduje. Patrzy tylko na to swoje jasne światełko na końcu tunelu i zmierza tą swoją drogą. Z takim tunelowym myśleniem zazwyczaj spotykamy się, kiedy jako duszpasterze chcemy komuś pomóc, zawrócić komuś, poradzić komuś, chcemy dobrze dla kogoś, a ten ktoś po prostu jest jak w tunelu. On widzi tylko swoje. I każda próba pomocy okazuje się fiaskiem, bo ja wiem lepiej. I to myślenie też widzimy, kiedy otwieramy Biblię i patrzymy na różne reakcje ludzi. Jeremiasz był ostatnim z proroków przed tą niewolą babilońską. Był ostatnim głosem od Boga wołającym do ludzi: zawróćcie, póki jeszcze macie szansę. No ale wiecie, jak to jest. W tunelowym świecie złudzenia mają większą wartość niż fakty, niż ostrzeżenia płynące z nieba. I ci ludzie w tym odstępstwie byli już zaślepieni. Nie byli skłonni rozważać tak czytelnie między prawdą a fałszem. A emocje, które na pewno miały wtedy wielką rolę odgrywały, bo rzeczywiście naród był w niebezpieczeństwie, już tak rychło coś się zbliżało, to emocje nie pomagały w podejmowaniu decyzji. Musimy się trochę cofnąć też w czasie i poznać w ogóle, skąd się wzięło coś takiego odstępstwo. Gdzie to się zaczęło? Jakie są znaki odstępstwa? Dokąd ono prowadzi? Otóż z pierwszym odstępstwem opisanym w Biblii, w Słowie Bożym, mamy do czynienia, kiedy patrzymy na bunt aniołów, na czele których stanął szatan i on był pierwszym odstępcą. Niewiele o tym jest w Biblii, ale coś jest. Kilka wersetów. Ezechiel, 28 rozdział, 12 werset, czytam i dalej. Tak mówi Wszechmocny Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali. Ezechiela, 28, rozdział 12 do 17 wersetu. Piękny był szatan, czyż nie? To nie był wąż pełzający po prochu ziemi. Bóg rzucił go na ziemię. I jego częścią, udziałem jego istnienia stało się przekleństwo. A też powiedziane jest, że prochem żywić się będziesz. A człowiek jest z prochu ziemi, czyż nie? Z prochu jesteś i w prach się obrócisz. I to tak jest, że ta walka z diabłem jest wpisana od samego początku istnienia jakiejś rzeczywistości stworzonej przez Boga. I oto spadł. Spadł na ziemię z powodu wyniosłości. Rzekł więc do nich Pan Jezus: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Łukasz, 10, rozdział 18, werset. Juda i Piotr również zaznaczają, że w przeszłości miał miejsce wielki konflikt z powodu odstępstwa aniołów. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. To jest Judy, pierwszy rozdział, zresztą jedyny, 6 werset. 2 Piotra, 2:4. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Nie mamy czasu, by wnikać w te teksty, w kontekście ich oczywiście, ale zobaczcie, to naprawdę się wydarzyło. Z tych fragmentów dowiadujemy się, co było przyczyną buntu, tego odstępstwa. U Ezechiela widzimy, że towarzyszyła mu pycha, wyniosłość, takie zauroczenie samym sobą, zachwycenie tym, jakim ja jestem. I to doprowadziło do upadku. Został strącony z nieba. Zaś aniołowie, którzy zbuntowali się z nim, przekraczając te granice ustalone przez Boga, zostali umieszczeni w mrocznych lochach. A co to jest za miejsce? Mateusz 25, rozdział 41 wers. Wtedy powie i tym po lewicy, oczywiście ten sędzia sprawiedliwy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. I tutaj widzimy, że tak zwane, w cudzysłów to weźmy, piekło, nie zostało stworzone dla człowieka. Biblia jednak mówi, że wskutek tego samego odstępstwa ludzie także zmierzają do tego miejsca. Odstępstwo jest czymś takim, co jednoczy odstępcę z samym diabłem w jego przeznaczeniu. Izajasz powiada, odstępców zaś i grzeszników spotka zagłada, a ci, którzy opuszczają Pana, zginą. To jest pierwszy rozdział, 28 wers. Potem, kiedy idziemy dalej w tym chronologii czasu, mamy ogród Eden. Po raz pierwszy tam spotykamy się z odstępcą człowiekiem. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możecie jeść, ale z drzewa poznania i dobra zła nie wolno ci jeść. Bo gdy tylko zjesz, z niego na pewno umrzesz. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 16-17 wers. To było zrozumiałe dla Adama i Ewy. To Boże orzeczenie, ten Boży nakaz. Wiemy o tym choćby z trzeciego rozdziału, że oni rozumieli to. Oni żyli w całkowitej wolności. I jedyną Biblią, jaką mieli, było błogosławieństwo Boga, które doświadczali i jeden i jedyny nakaz, który respektowali. Czy to było uprawnione ograniczenie? Wolność, jaką otrzymali pierwsi ludzie, posiadała swoje ograniczenie. Zdrowa wolność zawsze posiada jakieś ograniczenie. Bóg jako stworzyciel oraz dawca życia, przyczyna ich błogosławieństwa, troszczył się o los człowieka, ograniczając go tam, gdzie jego wolna wola mogła go zgubić, zaprowadzić go na manowce wiary, powiedzielibyśmy nawet tak. A więc do śmierci, bo ta śmierć przyszła. I wolność rozumiana jako przestrzeń bez ograniczeń jest przyczyną upadku też wielu ludzi. Człowiek uległ pokusie węża, aby poddać w wątpliwość Boży autorytet, Jego miłość, prawdomówność, mówiliśmy o tym tydzień temu. Pokusa, jakiej ulegli ludzie, przypisała Bogu nikczemne intencje. Wąż tym samym wzbudził w ludziach podejrzliwość i od tego się zaczęło. Takie robaczywe jabłko, taka odrobina kwasu, który cały zaczyn zakwasza. Człowiek więc doczekał się szybko owoców swojego sprzeciwu. Jedna zasiana myśl zaowocowała całkowitym nieposłuszeństwem. I ta pierwotna idea towarzysząca upadkowi ludzi wypełniała później każdy bunt, nie włączając w to Kościoła. I zobaczcie, skoro autorytet Boga był tym, co było zaatakowane w pierwszej kolejności, od początku musimy zastanowić się też nad znaczeniem autorytetu w życiu w ogóle człowieka dzisiaj. Odstępstwu na ogół, już wiemy, towarzyszy pycha, wyniosłość, ja wiem lepiej, ja wiem więcej, ale też zakwestionowanie autorytetu, który mógłby rozstrzygnąć w sposób obiektywny. Autorytet. Pierwotnie w starożytnej Grecji słowo autorytet oznaczało arbitra, znawcę, wyrocznię, mistrza. Izraelici chodzili do wyroczni. To znaczy, do kogo chodzili? No tam był jakiś człowiek. Ale przyjmowali to słowo jak od Boga. Słowo to początkowo przypisywano wyłącznie Bogu. Tylko On mógł być arbitrem, sędzią, rozstrzygać o losie człowieka, o jego wartościach, zasadach, kierunku, decyzjach. Później słowo zaczęto odnosić do autorytetów, które powoływał sam Bóg. Jednymi z takich w Izraelu byli prorocy. Prorok z języka hebrajskiego, nefi, to dosłownie zasiadający w radzie Boga. A więc prorocy Starego Testamentu byli sumieniem narodu. Przekazywali słowo od Boga. Sprawowali też rolę takich nauczycieli życia. To był taki kierunkowskaz narodowy. Nawet Amos mówi w swojej księdze, zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swego planu swoim sługom, prorokom. Kapłani, kolejni, byli na służbie świątynnej przed Bogiem, ale także dzięki posłudze tych ludzi przychodziło zrozumienie zapisanego Bożego Słowa. Autorytet kapłanów pozwalał ludziom, a nawet królom uczyć się przez słowo bojaźni pańskiej, aby ich serce nie wzbiło się w pychę ponad braci ich. A więc uczyli się respektowania woli Bożej, nieprzekraczania ustalonych granic. Nawet królowie mieli wolność, która posiadała ograniczenia. Uczyli się stawiania tego, co zapisane, ponad wolę jakiegokolwiek człowieka, ponad wolę nawet króla. Słowo autorytet weszło też w język łaciny. Rzymski autoritas odnosiło się do znamienitych ludzi, mających uznanie, mandat zaufania w społeczeństwie. Ale wiemy to dobrze z historii. Zgnilizna moralna, korupcja toczyła cesarstwo rzymskie i doprowadziło do całkowitego upadku autorytetów. I to jest, wiecie, prawdziwą tragedią, gdy autorytety odpowiadają za odstępstwo. Jeżeli jest jakiś autorytet, który jest sprawcą odstępstwa, to pociąga za sobą ludzi i ciąży na nim surowszy wyrok. Nawet Nowy Testament mówi, niechaj niewielu z was będą bracia nauczycielami, ponieważ surowszy wyrok otrzymacie. Kiedy autorytet popada w grzech, owce błądzą. Kiedy autorytet upada przez jakiś atak, owce się rozpraszają. Napisane jest, uderz pasterza, a owce się rozproszą. Kiedy autorytet upada przez pychę, owce idą na stracenie, szczególnie te ślepe. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o owcy Judasza. Ktoś tu słyszał o owcy Judasza? To takie przedziwne stworzenie, które ma tylko jedną rolę w życiu do wypełnienia. Pasterz szkoli jedną owcę po to, żeby ona nauczyła się przewodzić stadu i tylko dla jednej chwili się to przydaje. Wtedy, kiedy owce idą na rzeź. Owca Judasza prowadzi całe stado na rzeź, bo w innym przypadku owce się bronią, wyczuwają. I tuż przed tym miejscem, gdzie jest ostatnie miejsce, gdzie odbędzie się ta rzeź, owca Judasza otwiera się jakieś tam przejście i owca Judasza skręca. I zostaje zachowana po to, żeby budować na niej następną owczarnię. Na ubój. Więc zobaczcie, bardzo wiele jest tych tragicznych historii, które te obrazy nawet z życia pozwalają nam coś zrozumieć, jeśli chodzi o istnienie Kościoła. Czyż w przeszłości i w Kościele nie miały miejsca takie upadki? Upadki wielkich ludzi. Upadki ludzi, którzy byli naprawdę autorytetami. A potem jeszcze zdarzyła się jakaś owca, tak zwana owca Judasza. I zaprowadziła jakąś grupę na manowce. Dla świata autorytet w obecnej dobie jest jednym ze słów, które chyba się najbardziej zdewaluował. Dzisiaj mówi się o upadku autorytetu. Ludzie, którzy byli sumieniem narodu, a przynajmniej za taki się mieli, no tych ludzi już nie ma w roli autorytetów, albo niewielka część jeszcze za nimi idzie. Pęka nawet autorytet Kościoła rzymskokatolickiego i nie obroni się przed tym, co przychodzi, z powodu niemoralności i chciwości. Podobnie jak podczas każdego opisanego w Słowie Bożym odstępstwa, obecnie jest tak, że autorytetem człowiek chce być sam dla siebie, bo człowiek się zawiódł na autorytetach. I dzisiaj każdy sam autoryzuje swoje życie, swój światopogląd, jaki będzie wyznawał. Z tego powodu autorytet stał się pojęciem względnym. Bo to, co jest dla ciebie wartością, wcale nie musi być dla mnie wartością. To, co jest dla ciebie kierunkiem, wcale nie musi być moim. To, co jest dla ciebie prawdą, wcale nie musi być moją prawdą. I w ten sposób świat pozbawił się jakiegoś rozstrzygającego wspólnego mianownika, jakiegoś jednolitego kryterium pozwalającego ocenić obiektywnie, w którą stronę pójść. Co zrobić w tej czy w innej, może trudnej sytuacji? Jak rozstrzygnąć sporną kwestię, na przykład kwestię pod względem moralnym? Myślicie, że to nie dosięgnęło Kościoła, że to tylko o świecie, tak dobrze łatwo powiedzieć? Kościół jest czasem porażony tym myśleniem świata i doświadcza dylematów i nie potrafi sobie z nimi poradzić. A nie potrafi, bo nawet Słowo Boże względem różnych zjawisk stało się relatywne. Słowa z kazalnic są tylko słowami z kazalnic, zbiorem poglądów tego albo innego człowieka. No, ja przecież wiem lepiej. I ludzie sami siebie namaścili i stali się arbitrami własnego życia. Autorytet Pisma, Słowa Bożego. No tak, ale to kiedyś napisano, 2000 lat napisano. Wiecie, dobrze jest mieć nowy przekład Pisma. I jakiś jeszcze jeden i może jeszcze jeden. Ale kiedy masz ich ponad 20 już przed sobą, to nawet nie możesz się uchwycić jakiegoś kluczowego wersetu albo słowa, ponieważ okazuje się, że jest tak wiele dróg. I te przekłady, zamiast pomóc w tej liczbie, kiedy się pojawiły w tak krótkim czasie, sprawiły, że nawet czytanie Pisma jest relatywne. Bo to, co ty masz napisane w Piśmie, okazuje się, wcale ja tam nie mam tak napisane. A miało być tak dobrze. No ale to jest dzieło rąk ludzkich przecież. Słowo Boże, to pierwotne Słowo Boże, to jest dzieło człowieka. To jest dzieło Boże, a nie człowieka. Tymczasem sama Biblia przestrzega, że żadne proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. 2 Piotra 1,20. Piotr pisał do ludzi wierzących i mówił o ludziach, którzy znają Słowo, lecz interpretują go ku własnej zgubie. 2 Piotra 3, 16 werset. I zobaczcie, że ci pierwsi odstępcy w Kościele to byli czytelnicy Biblii. Tak, to byli czytelnicy Biblii. Powiedzielibyśmy tak o nich dzisiaj. Jednak problem polegał na tym, że oni interpretowali Pismo dowolnie. Dlaczego oni stali się odstępcami? Dlaczego się zbuntowali? Dlatego, że nie chcieli się poddać autorytetowi Słowa Bożego. Temu, jak to Słowo jest napisane, temu, co ono wprost do nich mówi. Nie chcieli się poddać się wymaganiom, zasadom, regułom, ograniczeniom wolności, którą mieli dla ich dobra. Tak było od ogrodu Eden. Czasem też nie chcieli się poddać autorytetom ustanowionym przez Chrystusa w Kościele. Odnoszę nas do listu do Efezjan, 4 rozdział. Jak mówi jeden z listów też apostolskich, byli wśród nas, lecz nie byli z nas. Jestem ciekaw, czy tak można by było powiedzieć o tej grupie ludzi, kiedy po prostu jeszcze nie przyszło odstępstwo. Z pewnością nie. To nawet kiedy Pan Jezus, patrząc na uczniów, powiedział, jeden z was mnie wyda, to oni nie spojrzeli wszyscy na Judasza. No to sprawa jasna. A co powiedzieli? Chyba nie ja, Panie. Zanim przyjdzie odstępstwo, tak wiele rzeczy jest zupełnie niewidocznych dla ludzkich zmysłów oczu. Ostatnie odstępstwo, o którym chcę powiedzieć, na pustyni, najbardziej znane odstępstwo, a właściwie seria buntów Bożego ludu na pustyni. Psalm 78, werset 40 i dalej. Ileż to razy buntowali się przeciwko niemu na pustyni, zasmucali go na pustkowiu. Ustawicznie kusili Boga i zasmucali świętego Izraela. Nie pamiętali czynów jego ręki, dnia, w którym wyzwolił ich od ciemiężcy. Jak doszło do upadku? Otóż, gdy Mojżesz za sprawą Pana wyprowadził lud z Egiptu, wprowadził ich najpierw na pustynię. W prostej linii mierząc odległość z Egiptu do Kanaanu, do ziemi obiecanej, dzieliło ich kilkanaście dni. Potrzebowali jednak 40 lat z powodu swojego krnąbnego charakteru. Pomiędzy tymi dwoma światami była pustynia. Pustynia była testem ich wiary, miejscem obnażającym ludzkie motywy, ambicje, dążenia serca. Na pustyni ujawiało się ich wewnętrzne, zepsute wnętrze. Bóg posłał do nich Mojżesza, namaszczonego sługę. Wraz z nim przyszło Słowo Boże. Oni jednak popełnili fatalny błąd. Ten błąd powtarza się w życiu ludzi do dzisiaj. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, od 7 wersetu, szybko przeczytam wam. Dlatego jak mówi Duch, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem z kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to poprzysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Drugi werset 4 rozdziału mówi, i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je czytali. Tragedia. Wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Otrzymali słowo. W słowie objawiła się świętość i moc. Troska o ten lud. Bóg nie rzucał słów na wiatr. Widzieli to. Widzieli to w plagach. Wszystko, co mówił, wypełniało się. Otrzymali najlepsze rzeczy z nieba. Byli prowadzeni według najlepszego przewodnika. Nikt i nic nie mogło ich oddzielić od Bożej miłości. Ani utrapienie, ani ucisk, ani prześladowanie, ani głód, ani nagość, ani niebezpieczeństwo, ani miecz jakiegokolwiek z narodów, a tym bardziej egipski miecz. Jest jednak rzecz, która mogła ich oddzielić od tego miłującego ich Boga i to zrobiła. To było ich własne odstępstwo. Czy Bóg nie kochał Adama i Ewy? Kochał i to bardzo, ale jego świętość wymagała sprawiedliwego traktowania grzechu. Słowo Boga nie przydało się tamtym na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą. Chociaż wyszli z Egiptu wierząc, chociaż ich wyznaniem wiary, ich credo było przejście przez Morze Czerwone, jak przymierze wręcz, bo Nowy Testament mówi, że w chrzest Mojżesza zostali ochrzczeni, a więc zjednoczyli się z nim. Słowo, które słyszeli, nie zostało jednak otoczone wiarą. Tak jakby Bóg nie do końca poważnie mówił, albo nie do końca był przekonany, że zrobi to, co zrobi. I to jest bardzo ważne stwierdzenie. Bóg mimo wielokrotnego łamania Jego słowa, mimo tego, że ciągle lud buntował się, nie rezygnował z napominania ich. Był bardzo cierpliwy. On zmagał się wielokrotnie z ich zatwardziałością. I Duch Święty działał pośród nich tymi samymi słowami. Jeśli dziś Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Więc pytanie jest takie, czy dzisiaj powinniśmy się martwić o podobny stan serc ludzi w Kościele? Czy ta historia w pustyni ma szansę się powtórzyć? Ta z pustyni? A może to tylko taka historia sprzed tysięcy lat? My, Kościół, to zupełnie inny temat, inni ludzie, inna rzeczywistość, inne przymierze, inna historia. No tak mógłbym powiedzieć, gdybym nie przeczytał tego fragmentu. Bracia, kto to są bracia? Wiecie, kto to są bracia. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z nich, z tamtych, z was czytamy, złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie się jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu, dosłownie Greka mówi przez złudzenia grzechu. Czy jacyś bracia i siostry mogą mieć takie serca? My tu nie rozstrzygamy nic na temat zbawienia ludzi. My mówimy o ludziach, którzy weszli w skład jakiejś grupy i mówimy do siebie bracia i siostry. Czy wśród takiej grupy mogą być złe, niewierzące serca? Otóż Biblia mówi, że mogą, nie ja. Oczywistym powinien więc być taki fakt dla nas, że autor kieruje te słowa do czytelników listu i mają się ustrzec podobnej sytuacji, jak ta na pustyni. A zatem musimy pamiętać, patrząc na nasze życie, że świat, w którym żyjemy, to jest też taka podobna pustynia. Tu wiele rzeczy się rozgrywa i rozegra. Słowo Boże także dzisiaj do nas kieruje ostrzeżenia, abyśmy nie popadli przez zatwardziałość grzechu. To słowo zatwardziałość, skleros greckie, to mówi o takim nieprzejednaniu, o takiej niedostępności dla słowa, takiej braku wrażliwości, takiej twardości, szorstkości wręcz, gwałtowności wręcz. Takie są opisy tego słowa. Wiemy, co tamci ludzie na pustyni sobie wymyślili. Postanowili też sporządzić posąg bóstwa, aby on ich był przewodnikiem po pustyni. Odrzucili Boże prowadzenie. Narzekali w obliczu każdej próby. Wychwalali kuchnię niewolników Egiptu jako coś lepszego niż okrutny los spragnionego, głodującego pielgrzyma. Obwiniali Boga, Mojżesza za nieszczęścia. Kiedy im się coś nie podobało, szemrali, spiskowali. Sprzeciwiali się Mojżeszowi, podkopywali skrycie jego autorytet, kwestionowali decyzje, knuli przeciwko niemu, utożsamiali go z pysznym despotą, gdy się im sprzeciwiał odważnie. A Bóg miał o nim inną opinię. Jaką Bóg miał opinię o Mojżeszu? Kto to był dla Boga? Najpokorniejszy, czy też przekłady mówią najskromniejszy człowiek na ziemi, jaki żył. Zdarzyło się nawet, że zakwestionowali przywództwo Mojżesza z powodu jego żony. No już jak nie mogli się do niego dobrać, to dobrali się do tego, co kochał ten człowiek. Uważali, że to taka nie jest najlepsza partia dla ich pasterza. Bóg to usłyszał i Bóg rozstrzygnął. W końcu zobaczyli, że ten opór wobec Mojżesza na nic się zdaje, bo nie mogą z nim zrobić, co chcą, to postanowili ukamienować go. 4 Mojżeszowa, 14 wers. 14 rozdział, 4 werset o tym mówi. Jak myślicie, czy byliby w stanie o sobie pomyśleć, wychodząc z niewoli Egiptu, że będą gotowi zamordować swego wybawcę? Pośrednika Starego Przymierza? Oczywiście, że nie. A czy gdybyś zapytał parę lat wcześniej, przed tym sławnym ukrzyżowaniem Żydów, że będą gotowi zabić swojego Mesjasza? Ukamienowaliby cię tylko za tą insynuację. Kiedy Dawid zgrzeszył z Betrzebą, nie byłby w stanie pomyśleć nawet, że ta nieprawa rozkosz zamieni się w rozlaną krew. A jednak to wszystko się wydarzyło. Czas pustyni pozostawił świadectwo 12 takich odstępstw za czasów Mojżesza. Ta liczba 12 jest bardzo wymowna, bo świadczy o tym, że cały Izrael zgrzeszył. Tak jak 12 plemion Izraela. Policzcie sobie je. Ja tu mam je zliczone na kartce z odnośnikami. Jak ktoś po nabożeństwie chce, to mu to udostępnię. Istotą odstępstwa na pustyni było to, że ludzie wybawieni z niewoli Egiptu zakwestionowali Bożą miłość i jego plan wybawienia ich z niewoli. I Słowo Boże też ostrzega nas dzisiaj przed tego rodzaju odstępstwem. Dlaczego posiadamy w Nowym Testamencie tyle odniesień do tych fragmentów ze Starego Testamentu? Otóż dlatego, że jak mówi apostoł Paweł, wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. 1 Koryntian 10, rozdział 11, werset. I wiemy, jaki był koniec tych, którzy stali się odstępstami. Z ich ciała zasłały pustynie. Choć Pan był z nimi, był dla nich skałą, pili i był pokarmem z niego, pili ze skały, która im towarzyszyła, skałą tą był Chrystus, 1 Koryntian 10, rozdział 4, werset, to nic nie pomogło. Dzisiaj tylko obecność, drodzy, tak myślę o tym Ducha Bożego, uznanie autorytetów ustanowionych przez Pana, autorytetu słowa nad tym jeszcze, żeby było jasne, oraz osobista wiara, to wszystko może być dla nas gwarancją i zabezpieczeniem. I otworzyć też drzwi do duchowych rzeczy, dać umiejętność rozstrzygania w jakichś bardzo trudnych sytuacjach, co należy zrobić. Może to być takim skutecznym hamulcem też dla emocji, pod wpływem których dzieją się rzeczy, których potem nie można odwrócić. Bóg twierdzi, list do Hebrajczyków, że miał do tych ludzi, do swoich ludzi wstręt 40 lat. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście odczucie wstrętu do czegoś, ale to jest to chwilowe doświadczenie, bo my się możemy co zrobić? Odwrócić. 40 lat to znaczy, że Bóg się nie odwrócił od tego, co wstrętne. Wiecie, to jest Boża miłość, to jest Boża łaska. Bo tam było dwóch ludzi, których trzeba było doprowadzić do końca, Jozue i Kaleb. Więc Bóg zawsze ma powód, dla którego Jego cierpliwość jest nie do zrozumienia. A ma do czynienia często z sercami, jak mówi Jeremiasz, podstępnymi. Podstępne serce, bardziej niż wszystko inne, zepsute. Któż je poznać może? I jeszcze jeden fragment z Nowego Testamentu, z przypowieści Jezusa. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł, wybiera słowo z ich serca, ich, aby nie uwierzyli, nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Łukasz, 8 rozdział, 12 do 15 wersetu. Jeśli słowo nie ma możliwości wzrastać i wydawać owoce, to odwrócenie się do Boga plecami to jest tylko kwestia czasu. I zwróćcie uwagę na te słowa z przypowieści Pana Jezusa. Odstępują, ulegają, nie dochodzą. Niestety nawet ta historia pokazuje nam, co dzieje się z człowiekiem, który zaczął dobrze, ale odwraca się od Boga i nie zachowuje przez wiarę usłyszanego wcześniej słowa. Nie zachowuje, nie jest wytrwały w tym, nie jest stały i wówczas odstępuje, czyli staje się, jakbyśmy tego nie zmierzyli, odstępcą. I już kończę. Biblia ostrzega nas, więc dzisiaj to słowo jest troszkę takim słowem ostrzeżenia. Mówi, że w późniejszych czasach, w późniejszym czasie, i co by nie powiedzieć o naszych, są późniejsze do tamtych, niektórzy odstąpią od wiary, a przystaną do tych, jak czytałem na wstępie, zbuntowanych wcześniej na samym początku duchów zwodniczych. I Kościół boryka się z tym tematem od czasu do czasu, z odstępstwem niektórych. Ale idą gorsze czasy. Może coś być gorszego? Posłuchajcie. Co zaś się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście się nie tak szybko dali zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 1-3 wersetu. Zanim nie przyjdzie odstępstwo. Odstępstwo przyjdzie, będzie ono większe, będzie ono powszechne, wydarzy się na łonie Kościoła. To będzie ten moment, kiedy nagle konkol i pszenica dojrzeją i to już wkrótce, już niebawem, już zaraz wyjdą ci, którzy zaczną rządzić i rozdzielać jedno od drugiego. Jedno od drugiego, które dotąd było takie samo, przynajmniej wyglądało tak samo. Zobaczmy zamieszanie religijne naszych czasów, upadek moralności. Pan Jezus powiedział, że zanim przyjdzie powtórnie, bezprawnie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. Ludzie przestaną miłować prawdę posyłaną do nich z nieba, zbuntują się, odstąpią od wiary. Jezus pyta, czy gdy przyjdę, to znajdę wiarę. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym obcym naukom, mówią apostołowie, jeden z listów tak mówi. Co to jest obca nauka? To jest nauka, której nie słyszałem na początku. Ona do mnie przyszła. Dzisiaj media mogą mi to przynieść. Internet, książki. To jest obce. To nie jest stąd. Choć te obce posługują się tym. One nie są stąd. Ludzie przestaną iść za Panem. Zaczną słuchać obcych nauk. Czytaliśmy nauk szatańskich. No to co to są za nauki szatańskie? Otóż to jest prosta filozofia. Ona streszcza się w jednym zdaniu, kiedy przepatrzymy te odstępstwo diabła. Ona streszcza się w tym zdaniu, że możecie być takimi jak wasz Bóg. Sami możecie rozsądzać. Nie potrzebujecie autorytetu nad sobą, aby to czynił. Możecie być panami swojego życia. Możecie być żyć w wolności rozumianej jako przestrzeń bez ograniczeń. Nie tam, że jakiś owoc nie możecie zerwać, a zerwijcie, sprawdźcie. Możecie zakwestionować, więc każdy autorytet, a prawdą może być dla was to, co sami uznacie i wybierzecie za prawdę. I mamy oto XXI wiek, tak zwany czas postmodernizmu. Wszystko to jest jak na tacy podane dla człowieka. Człowiek jest arbitrem i autorytetem i nikt mu nie będzie w kaszę dmuchał, a odstępstwo stoi tuż u drzwi. I oczekując jednak takiej nowej, lepszej rzeczywistości, bo spotkania naszego z Panem Jezusem, wiecie, przyjmijmy te słowa o wciąż możliwym i zagrażającym Kościołowi odstępstwie. I podsumowując, jak nie zostać odstępcą? Strzeż się pychy i wyniosłości. A więc poddaj się Słowu Bożemu, bo tylko ono może cię ustrzec przed taką falą uczuć i emocji, która może doprowadzić cię do takiego myślenia, że ja wiem lepiej, ja wiem więcej, tylko ja mogę sobie wyznaczyć drogę. Poddaj się Słowu z jego ograniczeniami dla twojej wolności, z jego regułami. Nie interpretuj, jak ci pasuje, jak ci wygodnie. Nie garć autorytetami ustanowionymi przez Pana. Pan z nimi stoi. To są zwykli ludzie. Ja jestem omyłkowym, zwykłym, popełniającym błędy człowiekiem. Ilość błędów jest niezliczona, o czym wie doskonale moja żona. A jednak Pan tak sprawił. Coś mam się kłócić z Panem? Pan to zrobił. Pan buduje swój Kościół. To jest Jego projekt. Nie podważajmy Bożej prawdomówności, Bożej suwerenności, Bożej miłości, Bożej sprawiedliwości. Zachowuj wiarę i to czytamy nieobłudną wiarę. Niech to będzie prawdziwa wiara. To, co w twoim wnętrzu, niech to będzie na zewnątrz. Bo pamiętasz, co czytaliśmy? Uwiedzeni obłudą kłamców. Badaj duchy, czy są z Boga. Nie wszystko złoto, co się świeci. Nie każda wspaniała treść doprowadzi cię do wspaniałego celu i odkryć takich cudownych. Troszcz się o te trzy najważniejsze klejnoty. Miłość w Kościele, jedność w Kościele, świętość w Kościele. A reszta to naprawdę pikuś. Jeżeli te trzy rzeczy przypilnujemy w Kościele, to będzie niebo na ziemi. Ale doskonale wiemy, że niebo to jest dopiero przed nami. Więc czeka nas trudna orka, trudne czasy i słyszymy różne wieści, złe wieści, trudne do przyjęcia wieści. I w tym wszystkim, czy chcemy, czy nie, musimy się, drodzy, umieć odnaleźć. A więc niech Bóg daruje nam łaskę swoją, abyśmy mogli rozstrzygać wszystko przez pryzmat Jego słowa, aby też do nas Duch wyraźnie mówił, co jest prawdą, a co jest tylko podobne do prawdy, co jest Bożą mądrością, a co jest pozorem tej mądrości. Niech Bóg pomoże nam rozstrzygać mądrze na podstawie Jego słowa. Amen.